Buzola.
Dzień dobry, o poranku. Na antenie Radia Lublin czas na program Busola. Dorota Choma, witam i zapraszam. Program dla Państwa realizuje Piotr Wierzchoń. Niedziela jest, 12 dzień listopada. Dzisiaj będziemy mówić o nauce modlitwy, bo ta jest możliwa. To rozmowa z naszym dzisiejszym gościem, ale będę Państwa zapraszać także do udziału w wyjątkowym koncercie, a raczej koncertach, które będą miały miejsce w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Lublinie, a więc mowa będzie o Cecyliance. Zapraszam do godziny 7. Na początek naszego spotkania coś dla tych, którzy chcieliby rozpocząć modlitwę, powrócić do niej lub ją ożywić. To zaproszenie na szkołę modlitwy, która po raz kolejny powraca na KUL. Prowadzącym spotkanie jest to ojciec Michał Masłowski, jezuita i duszpasterz akademicki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. I to właśnie on będzie wprowadzał uczestników w różne sposoby spotkania z Bogiem. O tym, jak będą wyglądały te spotkania i ta nauka modlitwy, to już teraz w naszej rozmowie zapraszam także w imieniu Tomasza Najdy, który spotkał się z ojcem Michałem Masłowskim.
Dlaczego warto się modlić? Ja myślę, że modlitwa jest dla człowieka czymś tak naturalnym jak latanie dla ptaka. Tylko przez różne pomysły, które są na modlitwę i które są nam sugerowane, my zaczynamy traktować bardziej modlitwę jako tran, który jest zdrowy i dobry, ale jednak niesmaczny, a nie jako taki owoc, którym mogę się też ucieszyć. Jeżeli to jest naturalne, no to po prostu teraz odkryć modlitwę, która jest naturalna dla mnie, w której ja się odnajdę, przez którą ja będę mógł wyrazić samego siebie. To jest takie pierwsze moje zadanie dla mnie samego, ale potem jak o tym mówić, jak to przekazać, że modlitwa naprawdę może być czymś przyjemnym. Na chwilę obecną ja podpowiadam ludziom, jeżeli właśnie pojawia się jakiś problem z modlitwą, to mówię, modlitwa ma być odpoczynkiem. Nie bój się odpoczywać na modlitwie. Jeżeli wyznaczyłeś sobie w ciągu dnia moment na pomodlenie się i zdarzyło się tak, że na tej modlitwie zasnąłeś, to znaczy, że tak miało być, że Pan Bóg w tym momencie chciał Ci dać tego, czego najbardziej potrzebujesz, że to był sen. Więc podziękuj za ten sen, bo to była Twoja modlitwa, tak? Nie bój się być radosnym na modlitwie. Ciesz się z tego, że idziesz na modlitwę i ciesz się z tego, jaka ta modlitwa była. Nigdy nie oceniajmy modlitwy, bo to wtedy jakby odnosimy ją do nas. My mamy jakieś wyobrażenie, i moja modlitwa nie sprostała temu wyobrażeniu i dlatego jestem po niej zły. Fakt, że potrafię się ucieszyć z modlitwy, nawet jeżeli byłem przez minutę skupiony, znaczy, że tak naprawdę starałem się być zajęty Bogiem w tym czasie, a nie sobą i nie moim wyobrażeniem modlitwy. Więc będę próbował o tym mówić na tych naszych spotkaniach. I tak też rozpoczniemy.
Właśnie spotkaniach, na których można się nauczyć modlitwy?
Nazywamy to szkołą modlitwy, ale tak jak wspomniałem, w szkole uczymy się rzeczy, których nie znamy. Na tych naszych spotkaniach ja będę chciał raczej pokazać, że to w nas jest i odkryć ten swój rytm, by każdy z nas odkrył właśnie ten swój rytm modlitwy. Wszyscy jesteśmy wezwani do świętości, każdy z nas ma tę świętość odkryć w sobie. Myślę często, no nie często, ale przede wszystkim przez modlitwę, przez spotkanie z Bogiem, doświadczenie Boga. Bo każdy święty był człowiekiem modlitwy, natomiast nie każdy człowiek modlitwy staje się świętym. I teraz co powoduje, że pomimo tego, że ja się tak bardzo modlę, nie widzę odniesienia potem czasu mojej modlitwy i spędzanego czasu na modlitwie do mojego życia i do tego, co przeżywam na co dzień, to będę chciał na to zwrócić uwagę, tak, żeby zobaczyć te różnice i skąd ona się może brać. Więc zadaniem, które sobie postawiłem, to nie tyle, żeby czegoś nauczyć, ale bardziej, żeby zachęcić do szukania, żeby się nie bać, przełamywać jakichś takich swoich stereotypów, wyobrażeń modlitwy i by nie bać się potraktować modlitwę jako przygodę. Bo do tego, jak jest w tej chwili, jak się teraz modlę, mogę zawsze wrócić, no to znam. Natomiast jeżeli dam się zaprosić Panu Bogu do tej przygody, dam się porwać do niej, mogę naprawdę wejść w takie obszary swojego życia i serca, których wcześniej bałem się zajrzeć, czy bałem się w ogóle pomyśleć o tym, że mogę w ten sposób się modlić. I ja jestem chyba tego takim dobrym przykładem, bo nie myślałem, że będę się kiedyś modlił tak, jak się modlę teraz. Natomiast widzę, jakie to błogosławieństwo przynosi na mojej codzienności, tak?
Jakie drogi modlitwy będzie można odkryć podczas tych spotkań? Bo jest ich sporo.
Ja będę proponował 4 sposoby modlitwy. Każdy z nich będzie dotyczył troszkę innego wymiaru mnie i mojej wrażliwości, tak, przyglądania się sobie i doświadczenia siebie, będzie modlitwa Pismem Świętym, Słowem, czyli to będzie lekcja divina, o tym będę mówił. Będę mówił o kontemplacji ewangelicznej, czyli jak się modlić zmysłami, wzrokiem, słuchem, dotykiem, bo wszystkie te sceny, w których Jezus występuje, one są bardzo takie plastyczne, czy większość z nich, i można bardzo śmiało się odnaleźć w tych scenach. Będzie modlitwa Ignacjański Rachunek Sumienia, czyli taki kwadrans szczerości, gdzie przyglądam się poruszeniom w ciągu dnia, które się jakoś wydarzyły, i staram się uczyć rozeznawania duchów na swoim przykładzie, na moim doświadczeniu, czyli gdzie byłem pociągany przez ducha dobrego i poszedłem za tym, gdzie, nie wiem, opierałem się duchowi Bożemu, gdzie z kolei dałem się podejść złemu. Temu służy rachunek sumienia ignacjański. To nie jest rachowanie swoich grzechów przed spowiedzią. Tutaj uprzedzam. No i wreszcie modlitwa Jezusowa, czyli modlitwa serca, czyli to wezwanie, które słyszymy w Piśmie Świętym, nieustannie się módlcie. I ta modlitwa jest właśnie takim, myślę, zaproszeniem do tego, by swoje życie całe przeżywać jako modlitwę i obecność Pana Boga też dostrzegać w każdej chwili mojego życia.
Czy spotkania będą na zasadzie cyklicznych spotkań pewnego kursu, czy tak jakby będzie można wybrać sobie poszczególne dni, gdyby ktoś na przykład nie mógł od początku uczestniczyć, czy może dołączyć w trakcie na przykład, i powiedzmy także, kiedy te spotkania mają miejsce i gdzie?
Każde spotkanie będzie całością. To znaczy, nie wiem, jeżeli ktoś nie przyjdzie na pierwsze, a przyjdzie na drugie, to no, straci tylko pierwsze, zrozumie w pełni drugie, tak myślę. Każde z nich będzie się rozpoczynało i kończyło właśnie danym spotkaniem. Tam będzie wszystko, co będę chciał powiedzieć na tym konkretnym spotkaniu, plus jakieś jeszcze zachęta do ćwiczenia. I te spotkania rozpoczynamy od najbliższego poniedziałku, czyli od 13 listopada, tutaj w jednej z salek Centrum Transferu Wiedzy na Kulu. Sala numer 219 o godzinie 20. Serdecznie zapraszam. Gdyby ktoś był zainteresowany, to będzie cykl 5 spotkań. 5 spotkań jest zaplanowanych. Im więcej się mówi o modlitwie, tym mniej później jest chęci, żeby się za nią zabrać. Więc ja bardziej bym chciał wzbudzić pewną ciekawość, zainteresowanie, żeby później każdy z uczestników, tych, którzy byliby właśnie chętni w tym wziąć udział, żeby sam się spróbował i miał chęć w ogóle poszukania swojego sposobu modlitwy. To będzie tylko pewna propozycja z takich stałych metod, które są znane, ale chciałbym, żeby to było takie otwarcie troszkę oczu na to, żeby nie bać się poszukać swojej drogi modlitwy.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Teraz mam dla Państwa kilka zaproszeń. Będzie można jeszcze dzisiaj wziąć udział w koncercie pieśni patriotycznych. Jest taka możliwość o godzinie 19.15 w kościele pod wezwaniem Niepokalanego Serca Maryi i Świętego Franciszka w Lublinie, a więc na popularnie zwanej Poczekajce. Dziś koncert pieśni patriotycznych. Polska to nasza ojczyzna. Wystąpi chór La Muzyka pod dyrekcją Zdzisława Ochara. Koncert dziś o godzinie 19.15 na lubelskiej Poczekajce. Zapraszamy. Także z wydarzeń, które będą miały miejsce dziś, warto wybrać się może do Puław, dlatego że tam w ramach obchodu roku świętego brata Alberta o godzinie 12 msza święta, której przewodniczyć będzie biskup Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, będzie on celebrował Eucharystię w towarzystwie kapłanów, którzy w tym roku obchodzą 45. rocznicę święceń kapłańskich. To o godzinie 12, natomiast wcześniej odbędzie się uroczysta sesja Rady Miasta Puław. A o godzinie 15 zaplanowano spotkanie albertyńskie połączone ze zbiórką darów. Tymi darami mogą być zarówno środki czystości, kosmetyki męskie, żywność o długim terminie ważności do spożycia. To wszystko są dary, które trafią do schroniska imienia świętego brata Alberta w Puławach. A ciepły posiłek dla wszystkich przygotowany został przez Towarzystwo Pomocy Świętego Brata Alberta koło Puławskie. To o godzinie 15. Natomiast na 16 listopada zaplanowano konferencję Ten jest dobry, kto chce być dobry. Tak jest jej tytuł, z udziałem Szymona Hołowni i doktora Ireneusza Siódema. Konferencja będzie miała miejsce w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym 16 o godzinie 10. Także warto o tym pamiętać, to wszystko w Puławach. Natomiast w Lublinie od 15 do 17 listopada na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbywać się będą organizowane przez Stowarzyszenie Wystawców Katolickich, a także KUL 20 targi wydawców katolickich. Swój udział już teraz zapowiedziało około 40 oficyn wydawniczych z całej Polski, a to wydarzenie, które co roku przyciąga miłośników. Targi, przypominam, rozpoczynają się 15 listopada. Rozpoczęły się już przygotowania do Panamy 2019, spotkania organizacyjnego, które organizowane jest 16 listopada o godzinie 19 w sali Centrum Duszpasterstwa Młodzieży. To jest przy ulicy Filaretów 7, czyli w kościele Świętego Józefa. Przy kościele Świętego Józefa, tam mieści się CDM. To przed Światowymi Dniami Młodzieży warto się wybrać. Ci z Państwa, którzy myślą o tym, aby do Panamy w 2019 roku pojechać na spotkanie z papieżem Franciszkiem, to także powinni ciepło pomyśleć o tym spotkaniu w najbliższy czwartek.
Piątek 17 listopada o godzinie 18 będzie msza święta z homilią księdza Dominika Chmielewskiego, takiego bożego wojownika, który rzeczywiście jest rycerzem Chrystusa i Maryi, bo był mistrzem Polski w karate. Nawrócił się w Medjugorje i dzisiaj jeździ po całym świecie i głosi Ewangelię. A potem uwielbienie Chrystusa i nabożeństwo potwierdzające akt przyjęcia. Przed nami przede wszystkim zadanie, abyśmy pogłębili rozumienie tego, co stało się rok temu, 19 listopada w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, gdzie biskupi polscy w obecności władz rządowych i samorządowych uznali w akcie publicznym, przyjęli Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Chodzi o to, abyśmy uświadomili sobie, że to jest jakieś zadanie, zobowiązanie, ale też przeogromny przywilej. Dlatego też to nabożeństwo ma już sam tytuł w Pałacu Króla. To znaczy, chodzi o takie przeżycie, że jesteśmy związani z Chrystusem, jesteśmy na Jego służbie, sługami Króla, ale nie mieszkamy gdzieś w czworakach, gdzieś jak służba, poza pałacem. My jesteśmy jednocześnie domownikami tego Króla. Stąd też w Pałacu Króla jesteśmy Jego przyjaciółmi. Jezus nazywa swoich uczniów, tak, nie nazywam już was sługami, ale przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca. Stąd też zapraszamy wszystkich mieszkańców Lublina i okolic, bo to doświadczenie wspólnej modlitwy na Poczekajce jest już znane, że tu się coś dzieje, tu jest coś, co pokazuje nam, że wiara to jest radosne, wspólnotowe przeżycie naszej więzi z Bogiem i między nami. Zapraszam serdecznie na to nabożeństwo. Andrzej Derdziuk, kapucyn z Poczekajki.
Zbliżamy się do wyjątkowych koncertów, które odbywają się także w wyjątkowym miejscu, a więc w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Lublinie. Tam niebawem rozpoczyna się Cecylianka. Wyjątkowy, ja to nazywam festiwal, mogę chyba tak powiedzieć. Festiwal, na który zapraszamy wszystkich. Festiwal, na którym gościć będzie przede wszystkim muzyka chrześcijańska, czy nie tylko?
Przede wszystkim muzyka chrześcijańska, ale nie tylko, bo będzie taki jeden dzień wyjątkowy w tym roku, sobota, która będzie poświęcona właśnie zespołom ludowym naszej tradycji, naszej kulturze, którą możemy się chwalić. Mam na imię Paweł. Diakon.
Sobota ludowa. Kto wystąpi na scenie wtedy w seminarium?
Nasz słynny lubelski zespół pieśni i tańca Lublin imienia Wandy Kaniorowej i Rokiczanka.
Skąd w ogóle pomysł, żeby sięgnąć także po takie zespoły podczas Cecylianki?
To muszę szczerze przyznać, że zanim wstąpiłem do seminarium, to miałem okazję grać właśnie w jednym z tych zespołów, co właśnie tak skusiło nas do tego, żebyśmy mogli zaprosić.
To wiemy, co będzie w sobotę, ale to jest kilka dni. Co jeszcze i kto jeszcze wystąpi na scenie seminarium?
W przestrzeni lat ukształtował się w naszym seminarium zespół, typowo nasz, w którym występują klerycy, diakoni, księża, już szczerze powiedziawszy w większości księża, i w niedzielę o godzinie 19 jest bardzo dobry, myślę, koncert Good God. To jest taka muzyka chrześcijańska, uwielbienie Pana Boga właśnie poprzez spotkanie z muzyką, i oni będą gościć na naszej scenie w niedzielę, a godzinę później o godzinie 20 bardzo słynny ksiądz raper, ksiądz Jakub Barczak, który myślę w wyjątkowy sposób, w jakiś sposób, wyjątkowy sposób łączy hip-hop i kościół, hip-hop i to, co związane z muzyką, i w ten sposób głosi właśnie Pana Boga, zwłaszcza młodym ludziom, którzy takiej rapu, hip-hopu słuchają. Piotr Kanak, diakon.
Ja powiedziałam o tym, że to dla wszystkich, bo przyjść może każdy, wstęp jest wolny. Kiedy startujecie, jak to będzie wyglądało i gdzie mają przyjść ci, którzy chcieliby usłyszeć na przykład kleryków właśnie grających przepięknie w niedzielę?
Wszystko się zaczyna już w piątek, 17 listopada w naszym seminaryjnym kościele, gdzie będziemy gościć dwa chóry, jeden z Lublina, drugi z Lubartowa. Sobota i niedziela też będą w naszym seminarium, tyle że w naszej auli seminaryjnej.
Jak zachęcić młodego człowieka, starszego człowieka do tego, żeby przyszedł?
Myślę, że ważny jest sposób przekazania tych treści. Im lepszy sposób, im lepsza metoda, tym te treści stają się nam bliższe. Ksiądz, ale też ludzie młodzi, którzy będą w sumie dla nas wszystkich występować, są tak naprawdę z nas. Noszą w sobie część nas, która towarzyszy nam każdego dnia, więc możemy się w pewien sposób z nimi identyfikować.
Good God to jest ten zespół, który można powiedzieć, że ma też bardzo dobry PR i dobrą, przynajmniej z mojego punktu widzenia, dobry marketing. I trochę tworzycie inny obraz też kościoła i muzyki chrześcijańskiej.
Good God to przede wszystkim ludzie z pasją, którzy rzeczywiście lubią robić to, co właśnie ze sobą prezentują, tą muzykę, którą nam tak naprawdę przekazują, a bardziej treści, które ona niesie. Nie są one takie szablonowe, ale mają tą istotę, którą tak naprawdę jest Chrystus, którego chcemy przekazać w sposób taki, żebyśmy wszyscy mogli go zrozumieć, żebyśmy mogli się z nim spotkać i go doświadczyć. Płyta, która nazywa się Droga Ocalenia, też w tym roku będzie promocja kolejnej płyty Good God.
Zapraszamy wszystkich, wstęp jest wolny. I jeszcze dwa zdania o Cecyliance. To taki festiwal, który wpisał się na dobre chyba już w historię i w kalendarz imprez seminaryjnych.
Co roku właśnie ten Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej, czy te Dni Muzyki, przygotowuje szósty rok, czyli to są już, że tak powiem, diakoni, ci, którzy kończą już formację w seminarium. Właśnie w tym roku z takim bogatym repertuarem serdecznie wszystkich zapraszamy po to, żeby łączyli się razem z nami nie tylko swoją obecnością, ale również i modlitwą, bo wielbić Boga właśnie tą muzyką, współczesną muzyką, która też ma w sobie tą Bożą cząstkę.
Uczycie się śpiewać?
Przez całe 6 lat mamy taki przedmiot jak muzyka kościelna i poznajemy nie tylko muzykę kościoła poprzez dokumenty, ale też przede wszystkim praktykę, to znaczy uczymy się grać na pianinie, mamy tych, którzy grają na organach, więc formacja, myślę, muzyczna jest tutaj dobra, no, dość na wysokim poziomie. Mamy bardzo zaangażowanego księdza, który prowadzi seminaryjny chór, teraz też nagrywają płytę, i także scholę gregoriańską.
Tych talentów, posłuchać i usłyszeć tych, którzy potrafią śpiewać, zapraszamy Cecylianka już od piątku, między innymi w seminarium i nie tylko. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Adopcja, a nie aborcja. Konferencja Episkopatu Polski wystosowała apel w sprawie ochrony prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Ten apel przypomni ksiądz Paweł Rytel-Adrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.
Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w specjalnym apelu prosi, aby adopcja zajęła miejsce aborcji. Księża biskupi piszą: jeśli rodzice nie zdecydują się na wychowanie dziecka, zawsze mogą przekazać je do adopcji. Tym bardziej, że tak wiele rodzin jest gotowych otoczyć je swoją opieką. Zabijanie dzieci nigdy nie powinno mieć miejsca. Zamiast aborcji – adopcja, czytamy w apelu. Księża biskupi zachęcają wszystkich do poparcia obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej Zatrzymaj Aborcję, która ma na celu większą ochronę życia dziecka poczętego. Pozostało już tylko kilka dni na włączenie się w tę inicjatywę. Podpisane karty należy przesłać w najbliższym czasie do organizatorów, aby do końca listopada trafiły do parlamentu. Więcej informacji można znaleźć w internecie.
Teraz przypomnijmy nieco osobę, jedną z największych postaci Kościoła w epoce powojennej, intelektualistę, dyplomatę, mediatora, ale również ojca wprowadzającego klimat pogody, ducha i radości. Tak o świętej pamięci arcybiskupie Bronisławie Dąbrowskim mówili uczestnicy konferencji arcybiskup Bronisław Dąbrowski, emisariusz prymasa tysiąclecia, duszpasterz. Spotkanie zostało zorganizowane 7 listopada w Warszawie z okazji obchodów stulecia urodzin wieloletniego sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski. Arcybiskupa Bronisława Dąbrowskiego wspominają biskup Artur Miziński oraz arcybiskup Stanisław Bucik.
Mija w tym roku 100 lat od urodzin księdza arcybiskupa Bronisława Dąbrowskiego i 20 lat od jego narodzin dla nieba. Ksiądz arcybiskup Bronisław przez wiele dziesiątek lat najpierw współpracował z sekretariatem Konferencji Episkopatu Polski jako dyrektor Wydziału do Spraw Życia Zakonnego przy Konferencji Episkopatu Polski, a potem jako wieloletni sekretarz Konferencji Episkopatu. Były to czasy niezwykle trudne dla Kościoła w Polsce i jego praca jako emisariusza księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego polegała na wielokrotnych spotkaniach z przedstawicielami ówczesnej władzy komunistycznej w opracowaniu nowego statusu Kościoła w Polsce w zmianach, które dokonywały się w tamtym czasie.
Nigdy nie miałem okazji osobiście się z nim spotkać, ale bardzo dobrze go pamiętam z tych trudnych czasów, kiedy w Polsce rodziło się nowe, kiedy następował ten przełom polityczny i bardzo często w środkach masowego przekazu w telewizji widzieliśmy arcybiskupa Dąbrowskiego, który był sekretarzem bardzo długo, 20 kilka lat. Nigdy mi do głowy nie przyszło, że będę jego następcą. I kiedy mieszkałem w Warszawie, pracowałem w sekretariacie w tym miejscu, gdzie on jako pierwszy mieszkał. To mieszkanie, które było dla niego przygotowane, kaplica dla niego przygotowana. Czułem jego duchową obecność i czytając różnego rodzaju dokumenty, także książki na jego temat, mogłem się dowiedzieć, jak niezwykła była to postać w historii Kościoła. Jestem dumny, że mogłem być jego następcą, że mogłem czerpać z jego wielkiego dorobku. To był człowiek na tamte czasy, były tam czasy niezwykłe, wymagające wielkiej odwagi, doświadczenia, wielkiej też kultury dyplomatycznej. I na takie trudne czasy Bóg dał nam wielkich ludzi i prymasa Stefana Wyszyńskiego i także właśnie arcybiskupa Bronisława Dąbrowskiego.
To ja przypomnę, że arcybiskup Bronisław Dąbrowski urodził się 2 listopada 1917 roku. W 1935 roku wstąpił do Zgromadzenia Księży Orionistów. W 1943 ukończył konspiracyjne studia na Wydziale Pedagogicznym w Warszawie. Po Powstaniu Warszawskim został wywieziony do obozu pracy. W 1945 roku wrócił do Polski, gdzie przyjął święcenia kapłańskie. Był m.in. organizatorem Domu Opieki dla Sierot Wojennych w Izbicy Kujawskiej, a w Warszawie w 1949 roku aż do 1954 kierował prowadzoną przez księży orionistów bursą dla chłopców. Jako sekretarz generalny episkopatu arcybiskup Dąbrowski należał do najbliższych współpracowników prymasa tysiąclecia, a następnie kardynała Józefa Glempa. Przez wiele lat przewodniczył delegacji konferencji episkopatu do spraw stosunków z rządem PRL. W 1982 roku papież Jan Paweł II podniósł go do godności arcybiskupa. Arcybiskup Bronisław Dąbrowski zmarł 25 grudnia 1997 roku w Warszawie. W Busoli czas teraz przypomnieć słowa dnia dzisiejszego, słowa Ewangelii, te tradycyjnie przypomni Jarosław Soń. Komentarz do nich przygotował ksiądz Mirosław Ładniak.
Ewangelia według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Podobne będzie Królestwo Niebieskie do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. 5 z nich było nierozsądnych, a 5 roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, lecz nie wzięły ze sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się Pan Młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: oto Pan Młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swoje lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: użyczcie nam swojej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one poszły kupić, nadszedł Pan Młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: Panie, Panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.
Najpierw spróbujmy dzisiejszy tekst ewangeliczny odnieść do realiów mieszkańców Palestyny, bo przypowieść nawiązuje do zwyczajów mieszkańców Palestyny związanych z uroczystościami zaślubin. Jezus wybrał właśnie ten szczegół żydowskiej obrzędowości, aby zobrazować nam oczekiwanie na paruzję. I tak uroczyste zaślubiny i wesele odbywały się rok po zaręczynach. Wieczorem pan młody przybywał do panny młodej, aby ją przeprowadzić do swojego domu. Ale podobno często to przybycie opóźniało się z powodu przygotowań do wesela. A więc zobaczcie, samo oczekiwanie na te zaślubiny to rok plus później te ostatnie godziny na przyjście pana młodego. To powoduje, że te panny roztropne i panny nieroztropne, no właśnie, nam uświadamiają nie tylko odniesienie do obrzędowości palestyńskiej, ale przede wszystkim do naszego życia codziennego. Co to oznacza? Dzisiaj Chrystus zaprasza nas, byśmy popatrzyli na swoje życie z perspektywy własnej śmierci, czyli z perspektywy naszego Królestwa Niebieskiego. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. I bynajmniej nie chodzi o to, żeby nagle popaść w panikę, w lęk, bo skoro nie wiem, co będzie jutro, a to jutro jest dla nikogo niezagwarantowane, to po co się męczyć? To po co w ogóle próbować inwestować w siebie? Po co ciągle dawać siebie drugiemu człowiekowi, skoro to wszystko nie ma sensu? Więc absolutnie nie o to chodzi, bo chrześcijanin to człowiek, który żyje tak, iż planuje, jakby miał 100 lat żyć, ale realizuje te plany, jakby miał jutro umrzeć. Chodzi o to, żeby nie zmarnować tego najcenniejszego daru, jakim jest czas, dany każdemu z nas. Tak naprawdę, najbardziej jak sobie robię rachunek sumienia, boję się, jak Pan Bóg będzie mnie dopytywał o to, ile tego czasu przeleciało pomiędzy palcami, ile ja go zmarnowałem, a ile mógłbym uczynić w tym czasie dobra. I ta dzisiejsza Ewangelia nas nie wystrasza, ale mobilizuje, żebyśmy byli jak te roztropne panny, które faktycznie gromadzą oliwę do lamp swojego życia. To jest dobroć, miłość, życzliwość, przebaczenie, przyjmowanie przebaczenia. To jest życie sakramentami, jeżeli ktoś oczywiście ma taką możliwość. To jest to ciągłe inwestowanie w siebie, aby nie zabrakło nam ochoty na bycie dobrym człowiekiem. Bo co się dzieje, kiedy zabraknie oliwy? Człowiekowi się nie chce, traci sens i cel życia, bo nie wie, po co ma dalej rano wstawać, po co to wszystko. Aby to można było poukładać, znów u fundamentów naszego działania musi być zawsze postawione jasno i wyraźnie cel naszego życia. Naszym celem jest nasze zbawienie. Jeżeli czasami mam wątpliwości, czy warto komuś przebaczyć, czy warto zaczynać od nowa, tak sobie uświadamiam ten cel najważniejszy, to już nie mam wątpliwości. Po ludzku nie mogę się rozmienić na drobne tylko dlatego, że mi jest źle, albo dlatego, że się obraziłem, albo dlatego, że ktoś mi krzywdę zrobił. To za mało. Tracimy o wiele więcej. Stąd te roztropne panny to przykład ludzi, którzy ciągle powstają, zaczynają od nowa, ciągle próbują dolewać, gromadzić tę oliwę swojej miłości w tych zasobnikach naszego życia, w tym naszym działaniu. Aby o tym pamiętać, każdy z nas, powtórzę to jeszcze raz, powinien mieć u podstaw każdego działania zawsze świadomość celu życia. Dla nas celem życia jest zbawienie, a to weryfikuje, jak mam żyć, jak mam to życie oddawać Bogu poprzez drugiego człowieka.
Czas busoli dobiega końca. Zapraszam Państwa do tego, aby sięgnąć także po tygodniki katolickie. W nich mnóstwo informacji związanych z życiem Kościoła w archidiecezji lubelskiej, ale także związanych z wydarzeniami, które mają miejsce w Polsce i na całym świecie. Życzę Państwu dobrego tygodnia pracy i mówię do usłyszenia w najbliższą niedzielę po godzinie 6.